Michał Karnowski, witam. To jest Salon Dziennikarski, wspólna audycja Radia Warszawa, Tygodnika Idziemy i portalu w polityce.pl. Jak zawsze komentarze o bieżących wydarzeniach politycznych i społecznych, a przed nami ważny tydzień, to jest tydzień ostatniej prostej przed pierwszą turą wyborów prezydenckich. Już wiemy, że będzie gorący, a przecież możliwe są też niespodzianki. Witam serdecznie gości, którzy przyjęli zaproszenie do naszej dyskusji, za co bardzo dziękuję. Doktor Hanna Karp, medioznawca, wykładowca akademicki. Witam serdecznie.
Witam serdecznie.
Z Gdańska Andrzej Potocki, dziennikarz Tygodnika Sieci, publicysta. Witam.
Dzień dobry.
I w Warszawie Piotr Semka, publicysta Tygodnika Do Rzeczy.
Dzień dobry.
A teraz na chwilę przerwa, przenosimy się do...
Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, śmiało można powiedzieć, że zaczyna się ostatni tydzień kampanii. Za tydzień, w sobotę, będziemy mieli już ciszę wyborczą, ale chciałem otworzyć ten ostatni tydzień od zarazem pewnego i podsumowania, dlatego że przez ostatnie tygodnie, kiedy bardzo dużo jeżdżę po naszym kraju, kiedy spotykam się z moimi rodakami jeszcze intensywniej niż czyniłem to przez całą prezydenturę i wcześniej w 2015 roku, jedną rzecz spostrzegłem, która jest charakterystyczna i która powtarza się praktycznie rzecz biorąc przy każdym moim spotkaniu. I właściwie we wszystkich województwach, kiedy ludzie rozmawiają ze mną, za co ogromnie dziękuję, przychodzą na te spotkania wyborcze, dzielą się ze mną swoimi spostrzeżeniami, przemyśleniami co do tego, jaka jest Polska dzisiaj, jaka była i jaka chcieliby, żeby była, to mówią do mnie jedno: pan jest takim prezydentem polskich spraw. I może rzeczywiście tak jest, może rzeczywiście dzięki temu, co słyszę, mogę powiedzieć, że przez ostatnie 5 lat rzeczywiście zajmowałem się po prostu polskimi sprawami. Tak, prowadziłem polskie sprawy. Prowadzę polskie sprawy i chciałbym te polskie sprawy prowadzić nadal. Dlatego właśnie kandyduję w wyborach prezydenckich. Te polskie sprawy, te najistotniejsze, można podzielić na takie 5 grup, które od samego początku były, są i będą dalej takimi głównymi polami, na których ja zajmuję się Polską, zajmuję się sprawami Polaków, zajmuję się wszystkim tym, co dla nas wszystkich ważne. To po pierwsze jest kwestia rodziny, dlatego że rodzina jest tą podstawową komórką społeczną, podstawową wspólnotą. Po drugie to kwestia bezpieczeństwa. Po trzecie to praca. Po czwarte to inwestycje. Po piąte wreszcie to godność. Co można na ten temat powiedzieć? Rodzina. Mama, tata, dzieci, ale ja mówię również i dziadkowie, seniorzy. Rodzina wielopokoleniowa, tak bardzo charakterystyczna i tak bardzo polska. Przecież w praktyce tak właśnie żyjemy. Z reguły te kontakty wewnątrz rodziny są bardzo ścisłe, bardzo dobre. Dziadkowie wspierają swoje dzieci, opiekują się wnukami, troszczą się o te młodsze pokolenia. Z kolei, kiedy przychodzi taki czas, to dzieci i wnuki troszczą się o dziadków, bardzo często się nimi opiekują w domu do ostatniego dnia, do ostatniego tchnienia. To jest właśnie polska rodzina, tak bardzo oparta i wyrastająca na naszej tradycji. Ta rodzina była przed 2015 rokiem nieraz w bardzo trudnej sytuacji. Po pierwsze, mieliśmy wtedy ponad 800 tysięcy w Polsce głodujących dzieci, dzieci, które były niedożywione. Dzieci, które żyły w skrajnym ubóstwie. Ja przypominam sobie, jak wtedy politycy dzisiejszej opozycji szydzili o Szczawiu i Mirabelkach. To się musiało zmienić, bo to była kwestia przyzwoitości. To była kwestia realizacji postanowień polskiej konstytucji, w której rodzina jest tak bardzo afirmowana, a przecież konstytucja pochodzi z 1997 roku. A więc w 2015 roku miała już chwalić Boga 18 lat i jeszcze jej postanowienia w tym zakresie tak fundamentalne nie były zrealizowane, że rodzina znajduje się pod szczególną opieką ze strony państwa. Tak samo jak małżeństwo będące związkiem kobiety i mężczyzny, bo z takiego właśnie wyrastają następne pokolenia, jak rodzicielstwo, macierzyństwo. I ta właśnie szczególna opieka została zrealizowana poprzez program 500+, poprzez program Dobry Start, czyli 300+, poprzez obniżenie wieku emerytalnego nieuczciwie podniesionego przez koalicję PO-PSL Donalda Tuska. Wreszcie, proszę Państwa, to zostało zrealizowane także poprzez 13. emeryturę dla seniorów i wreszcie godziwe waloryzacje. Poprzez wiele innych programów dla rodziny, które zostały w tym czasie ustanowione. Dzisiaj śmiało mogę powiedzieć, że pod względem materialnym, pod względem stabilności życia, pod względem poczucia bezpieczeństwa materialnego, codziennego, egzystencjalnego, polska rodzina została przeniesiona na zupełnie inny, nieporównywalnie lepszy poziom niż to, co było przed tym, zanim Państwo wybraliście mnie na urząd prezydenta Rzeczypospolitej. Co było jeszcze w 2015 roku, a co wkrótce dzięki moim zobowiązaniom i dzięki ich realizacji się zmieniło. Ale dzisiaj polską rodzinę trzeba nadal chronić. I dlatego ja właśnie przyjąłem Kartę Praw Rodziny. Pokazałem ją, pokazałem jak jest, jak powinno być i jakie są ważne cele w bardzo różnych obszarach. Bardzo różnych, ale przede wszystkim to cały czas afirmacja takiej właśnie rodziny, jaką kształtuje polska konstytucja. To prawo rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. To także i ochrona dzieci, chociażby przez to, że nie mogą one być adoptowane przez pary jednopłciowe. To są elementy bardzo ważne, także dla przyszłości naszego społeczeństwa, dla przyszłości naszego narodu, dla rozwoju naszego kraju. Możecie Państwo być pewni, że w następnych 5 latach, jeżeli mnie poprzecie, jeżeli będę nadal prezydentem Rzeczypospolitej, polska rodzina będzie chroniona, a wszystkie te elementy, które dzisiaj stanowią podstawę jej bytu właśnie w tym sensie egzystencjalnym, czyli te wszystkie programy dla polskiej rodziny, w tym dla seniorów, które zostały wprowadzone, będą utrzymane. Powiedziałem w ostatnim czasie kilkakrotnie na moich spotkaniach, że dla mnie to nie tylko kwestia moich zobowiązań wyborczych, które głosiłem w 2015 roku i zrealizowałem, ale dla mnie to jest także na przyszłość kwestia honoru i po prostu dalszego działania w kierunku rozwoju Rzeczypospolitej takiej, jaką ona powinna być, jako państwo zamożne, jako państwo sprawiedliwe, państwo sprawiedliwości społecznej, państwo praworządne, gdzie konstytucja w jej najważniejszych dla obywatela postanowieniach rzeczywiście jest przestrzegana. Drugi filar, proszę Państwa, to bezpieczeństwo. Jakże ważny dla rodziny, jakże dla niej istotny. Bezpieczeństwo, które można postrzegać przecież w bardzo wielu wymiarach. Od bezpieczeństwa wspomnianego, materialnego, gdzie dzisiaj to 500+ i inne świadczenia stanowią bazę, poprzez bezpieczeństwo chociażby militarne, a więc to, że nikt nas nie napadnie, że nikt nie będzie nas prześladował, że nie będzie okupował naszego kraju, że nie będzie nam niszczył naszych domów, że nie będzie nam burzył naszego życia, że będziemy żyli nadal w swoim i wolnym kraju. To dlatego właśnie realizujemy program modernizacji polskiej armii. To dlatego właśnie rozbudowujemy polską armię poprzez chociażby stworzenie nowego rodzaju wojsk obrony terytorialnej, do której, za co jestem niebywale wdzięczny moim rodakom, z patriotycznych pobudek zgłaszają się tysiące młodych ludzi i chcą służyć Polsce, dobrowolnie służyć Polsce i pomagać swoim sąsiadom, swoim współobywatelom. Wspaniale sprawdzili się w czasie klęsk żywiołowych, wspaniale sprawdzili się także teraz w czasie pandemii koronawirusa, gdzie wspierali większość ośrodków domów pomocy społecznej, gdzie wspierali ośrodki dla seniorów właśnie swoją służbą, swoją ofiarnością, swoją wielką odwagą i swoim oddaniem i Polsce i współobywatelom, za co ogromnie jestem wdzięczny. Ale proszę Państwa, my będziemy nadal reformowali polskie siły zbrojne. Ja obiecuję, że ten program będzie kontynuowany, że będziemy kupowali nowoczesne wyposażenie, że będziemy kupowali nowoczesne uzbrojenie po to, żeby polski żołnierz mógł służyć jak najlepiej. Ale przede wszystkim, że będziemy umacniali naszą obecność w Sojuszu Północnoatlantyckim. W 2015 roku, prawie dokładnie 5 lat temu, 5 lat i 1 dzień, 19 czerwca, spotkałem się z Jensem Stoltenbergiem, z panem sekretarzem generalnym NATO i powiedziałem mu, że potrzebne są w Polsce bazy NATO, że Rosja napadła na Gruzję w 2008 roku, w 2014 roku napadła na Ukrainę. Wtedy wojna na Ukrainie rzeczywiście trwała, była rozpalona i powiedziałem, dzisiaj są obawy w państwach bałtyckich, dzisiaj są obawy także i w Polsce wśród obywateli, że może dojść do kolejnych napaści, bo przecież Krym jest okupowany, przecież okręgi Ługański, Doniecki na Ukrainie są okupowane. Obecność NATO w naszych krajach jest konieczna. I stało się. Dzięki moim zabiegom, dzięki mojemu działaniu w tej bardzo ważnej polskiej sprawie. Dzisiaj mamy w Polsce jednostki NATO, mamy tą Enhanced Forward Presence natowską. Ona jest także i w państwach bałtyckich, gdzie również i my jesteśmy w tych ramach natowskich obecni na Łotwie. Jest Tailored Forward Presence w Rumunii, gdzie również polscy żołnierze w tym uczestniczą jako element wsparcia sojuszniczego, ale przede wszystkim u nas są żołnierze wojsk kilku państw NATO, a przede wszystkim są tysiące żołnierzy amerykańskich. Coś, o czym w 2015 roku wielu nawet nie marzyło, zostało rzeczywiście bardzo szybko zrealizowane. I dzisiaj, nawiązując do słów prezydenta Lecha Kaczyńskiego, można spokojnie mówić i cały świat widzi, że to nie jest już rosyjska strefa wpływów, tylko że to jest wolny, suwerenny, niepodległy kraj, który jest w najsilniejszym sojuszu militarnym, obronnym na świecie, jakim jest Sojusz Północnoatlantycki. Cieszę się, że dla budowania polskiego bezpieczeństwa udaje się te relacje ze Stanami Zjednoczonymi umacniać. Oczywiście są też inne korzystne aspekty tego umacniania. Możemy dzisiaj do Stanów Zjednoczonych jeździć bez wiz. Ale Stany Zjednoczone dzisiaj są naszym sojusznikiem nie tylko w tym zakresie, że dają nam wsparcie i zapewniają w związku z tym bezpieczeństwo militarne. Ale to także, proszę Państwa, wsparcie energetyczne, bo my dzisiaj mamy nasz gazoport w Świnoujściu. Kupujemy ze Stanów Zjednoczonych gaz skroplony LNG i chcemy mieć ten gaz dla siebie, a mam nadzieję w przyszłości będziemy również takim hubem gazowym, takim miejscem, przez które gaz jest przesyłany do innych krajów, które tego potrzebują. A więc, że będziemy również dostarczycielem bezpieczeństwa dla krajów naszej części Europy, dla krajów Trójmorza. Realizujemy to dzisiaj poprzez budowę gazociągów w naszym kraju. Realizujemy to dzisiaj poprzez budowę interkonektorów łączących nas z sąsiadami, ale realizujemy to także poprzez rozbudowę gazoportu w Świnoujściu i poprzez planowaną także i rozbudowę portu w Gdańsku i ustawienie tam kolejnego pływającego tym razem gazoportu. Ale realizujemy to także, proszę Państwa, poprzez budowę Baltic Pipe, czyli gazociągu z Danii do Polski pod dnie Morza Bałtyckiego, który zostanie połączony z gazociągiem idącym z szelfu norweskiego, skąd będziemy do Polski sprowadzali gaz. I będziemy mogli wtedy śmiało mówić, że źródła dostaw gazu do Polski mamy całkowicie zdywersyfikowane, że gaz do naszego gazoportu możemy odbierać od kogo chcemy. Pytanie, jaką ma cenę i jak szybko dokona nam dostawy. A oprócz tego mamy jeszcze gaz z Norwegii, który podąża do nas tradycyjną drogą poprzez gazociągi i możemy kupować gaz od Rosji, jeżeli będziemy chcieli, jeżeli Rosja zaoferuje nam dobrą cenę, ale nic nie będzie nas w stanie do tego zmusić, bo będziemy pod tym względem rzeczywiście suwerenni. I to jest bardzo ważna, niezwykła wiadomość i niezwykła zmiana ostatnich lat. To dalej, proszę Państwa, także i wzmacnianie suwerenności, choćby poprzez budowę kanału poprzez Mierzeję Wiślaną. Tak, on również buduje naszą suwerenność, bo nie tak dawno, dosłownie kilka lat temu, był moment, że Rosja zablokowała żeglugę przez Cieśninę Pilawską i my nie mogliśmy wpłynąć na wody Zalewu Wiślanego, na nasze wewnętrzne wody terytorialne. Które państwo na dłuższą metę pozwala sobie na coś takiego? Na pewno żadne szanujące się poważne państwo europejskie, a już zwłaszcza państwo Sojuszu Północnoatlantyckiego na coś takiego pozwolić sobie nie może. Ta inwestycja dawno powinna zostać zrealizowana dla wzmocnienia naszego bezpieczeństwa militarnego ze względów strategicznych, dla poprawy jakości turystyki w tym obszarze, ale także, proszę Państwa, dla poprawy możliwości rozwijania się gospodarczo przez Fromborg, przez Tolkmicko, przez Elbląg. To są bardzo ważne działania, które są realizowane dla wzmocnienia naszego bezpieczeństwa. Ale proszę Państwa, Tutaj niezwykle ważne również jest myślenie na przyszłość o bezpieczeństwie energetycznym, ale tym razem bezpieczeństwie, jeżeli chodzi o energię elektryczną. I tutaj mądre planowanie. Mamy bardzo dobrze zaplanowany na następne dziesięciolecia miks energetyczny. Będziemy rozwijali i zwiększali udział zielonej energii w tym miksie energetycznym. Będziemy zmniejszali w związku z tym także i udział energii pochodzącej z węgla. Ale przede wszystkim będziemy, proszę Państwa, starali się nie tylko zbudować wielkie farmy wiatrowe na Bałtyku, które nie będą nikomu przeszkadzały i nie będą zakłócały życia mieszkańców. Ale przede wszystkim, proszę Państwa, będziemy także i dalej we współpracy ze Stanami Zjednoczonymi oraz z innymi partnerami, być może z którymi w tej chwili rozmawiamy, wprowadzali konwencjonalną energię atomową. Po to, żeby w Polsce nie zabrakło prądu w żadnej sytuacji. Po to, żeby ten prąd zawsze był i po to, żebyśmy także i pod tym względem byli całkowicie samowystarczalni. Ale kiedy dokonamy wyboru technologii, dokonamy go z wielką rozwagą i zapewniam Państwa, że ten proces jest długotrwały, tak, ponieważ bardzo głęboko wszystko analizujemy i szukamy takich technologii, które będą najbezpieczniejsze na świecie, najbardziej wypróbowane i najlepiej funkcjonujące. Takich technologii, które zdały egzamin i są bezpieczne dla człowieka. Szanowni Państwo, kolejny filar, tak bardzo ważny teraz i na przyszłość, to praca. Dzisiaj wielki problem, dzisiaj wielkie zmartwienie wielu moich rodaków. W dobie pandemii koronawirusa, w dobie kryzysu gospodarczego, który uderzył całą Europę, ale i świat. Ale przypomnę, że w okresie tych poprzednich 5 lat my zredukowaliśmy w Polsce tą straszną plagę, jaką było bezrobocie, do najniższego poziomu od początku lat 90. W wielu miejscach w Polsce, kiedy odwiedzałem powiaty, burmistrzowie, wójtowie, starostowie mówili mi, proszę pana, u nas bezrobocia nie ma. U nas to śmiało można powiedzieć, praca szuka człowieka, a nie człowiek szuka pracy. Byłoby pewnie tak cały czas i nie musielibyśmy się martwić, gdyby nie uderzyła nas epidemia koronawirusa. Ale po to, żeby Polska przeszła jak najlepiej przez ten trudny czas, po to, żeby jak najlepiej przeszła przez to polska gospodarka, uruchomiliśmy gigantyczny program tarcz antykryzysowych i tarczy finansowej. 1 mld złotych dziennie wypłacany jest w tej chwili polskim przedsiębiorcom na ratowanie miejsc pracy i na ratowanie ich firm. Po to, byśmy przetrwali i po to, abyśmy po pandemii koronawirusa jak najszybciej mogli wrócić z powrotem na drogę dynamicznego rozwoju gospodarczego. A jaki on był? Proszę Państwa, no był niemalże niesamowity, bo to było średnio licząc pomiędzy 2016 a 2019 rokiem 4,3% PKB, wzrostu PKB rocznie. A więc był to jeden z absolutnie najlepszych wzrostów gospodarczych w Unii Europejskiej, jeden z najlepszych w całej Europie. I chciałbym, żebyśmy co najmniej do tego wrócili, a mam nadzieję, że będziemy w stanie jeszcze to tempo wzrostu gospodarczego powiększyć, bo jest to niesłychanie ważne. Natomiast przede wszystkim w tej chwili czynimy wszystko, aby przetrwały miejsca pracy, aby ta praca była, aby rodzina mogła spokojnie gospodarować, aby rodzina mogła spokojnie się utrzymać, aby tata, mama mieli swoją pracę, zarabiali pieniądze, przynosili je do domu, mogli utrzymać dzieci. Oczywiście tutaj 500+, co ogromnie się cieszę i co już mówiłem, jest pewnym fundamentem i zabezpieczeniem. Ale oczywiście, żeby ten poziom życia był faktycznie godny, potrzebna jest jeszcze praca, ale przede wszystkim potrzebna jest godna płaca. I to jest moje wielkie zamierzenie na przyszłość. To się już działo na przestrzeni ostatnich 5 lat. Przecież najniższe wynagrodzenie 1750 zł w 2015 roku, teraz 2600, a więc 850 zł więcej. To jest niebywały wzrost, a ten wzrost jest faktem. Średnie wynagrodzenie wzrosło przez te 5 lat o ponad 20%, a więc są to ogromne zmiany i Polacy rzeczywiście zarabiają dzisiaj znacznie więcej niż 5 lat temu. Ale ja chcę, i to jest moje dążenie, aby Polacy zarabiali tak, jak zarabia się w bogatych krajach na zachodzie Europy. Tak, by nikt nie wyjeżdżał, dlatego że w Polsce są niskie pensje. tak, aby nikt nie wyjeżdżał dlatego, jak to było jeszcze 5 lat temu, że w Polsce nie ma pracy i nie ma w związku z tym możliwości stworzyć sobie godnych warunków życia. To jest właśnie wielkie zamierzenie na najbliższe 5 lat. Aby to się działo, musimy kontynuować wzrost gospodarczy, musimy kontynuować dobre rozwijanie polskiej gospodarki. I tu, proszę Państwa, następny bardzo ważny element, a mianowicie pytanie, jak to zrobić. Otóż, Szanowni Państwo, inwestycje. Inwestycje, które niejednokrotnie już wyciągały i gospodarki państw, i czasem nawet gospodarkę całego świata z sytuacji kryzysowych. Tak było po wielkim kryzysie przełomu lat 20-30, tak było po II wojnie światowej w zburzonej, zniszczonej przez wojnę Europie, gdzie wprowadzono plan Marshalla i zachodnia Europa stała się rzeczywiście zamożna jak nigdy w dziejach. Otóż ja chcę, aby teraz stało się to samo. Ja chcę, abyśmy wyszli z tego kryzysu gospodarczego spowodowanego pandemią koronawirusa właśnie poprzez inwestycje. I to poprzez inwestycje różnego rodzaju, poprzez inwestycje wielkie, bo realizujemy i centralny port komunikacyjny i realizujemy, proszę Państwa, przekop przez Mierzeję Wiślaną, a więc budowę tego kanału, który połączy Morze Bałtyckie z Zalewem Wiślanym. Ale realizujemy także wielką cały czas budowę dróg w naszym kraju. S6, S10, Via Baltica, Via Carpatia, ale także i linii kolejowych, Rail Baltica, ale również i 1800 kilometrów linii kolejowych, które mają zasilić właśnie Centralny Port Komunikacyjny. To są te wielkie inwestycje, te potężne. Ale oprócz tego, proszę Państwa, będziemy także realizowali te inwestycje mniejsze, te bezpośrednio, całkowicie bezpośrednio służące na co dzień zwykłemu obywatelowi Rzeczypospolitej. Słyszymy ostatnio od polityków, zwłaszcza tych opozycyjnych, także od kandydatów opozycyjnych, że trzeba porzucić wielkie inwestycje, teraz trzeba realizować mniejsze inwestycje. Otóż, proszę Państwa, nie. Nic bardziej mylnego. Nie jesteśmy dziadowskim krajem, który musi wybierać. Nie jesteśmy dziadowskim krajem, który kiedy trzeba się zaopatrzyć na zimę, to musi zdecydować, czy kupi sobie płaszczyk, czy kupi sobie buciki. Nie, jedne i drugie inwestycje są nam potrzebne, jedne i drugie inwestycje powinny być realizowane. Nie wracajmy już do czasów, kiedy trzeba było jednym zabierać po to, żeby dać drugim. Otóż tak nie ma i tak nie będzie. A już na pewno ja Państwu gwarantuję, że ja się na takie rozwijanie Polski nie zgadzam. Wszystko będzie realizowane, dlatego że jesteśmy w stanie to zrobić. To chociażby program budowy 200 przystanków kolejowych po to, by nadal likwidować plagę, jaka została stworzona zwłaszcza w czasie rządów poprzednich władz dzisiejszej opozycji, tych nieszczęsnych 8 lat, kiedy podwyższano wiek emerytalny i podwyższano podatki, choćby VAT, wbrew obywatelom, kiedy to zwijano Polskę, kiedy to likwidowano połączenia i autobusowe, i wiele połączeń kolejowych także w tym czasie zlikwidowano. Te przystanki kolejowe będą budowane właśnie po to, aby dać tą możliwość komunikowania się i przemieszczania się za pośrednictwem kolei. I one będą realizowane tak, aby mogły je realizować także mniejsze firmy, polskie, niewielkie, budowlane firmy rodzinne. To będą pojedyncze przetargi na poszczególne przystanki. Roboty o wartości z reguły kilku milionów złotych, a więc nawet rodzinna firma, nawet niewielka firma budowlana będzie w stanie takim inwestycjom podołać i mam nadzieję, że dzięki temu część z nich rozrośnie się i stanie się dużymi firmami. Będziemy tak robili właśnie po to, żeby podatki, które te firmy płacą, trafiły do lokalnych samorządów, a żeby podatki, które odprowadzają pracownicy, także trafiły w części do lokalnych samorządów. Będziemy to robili po to, aby były w Polsce miejsca pracy. I takich realizacji będzie w naszym kraju coraz więcej, chociażby w zakresie Funduszu Dróg Samorządowych, który będzie rozbudowywany i rozwijany, obok którego powstanie z mojej inicjatywy także Fundusz Inwestycji Samorządowych, po to, by samorządy, nawet te najmniejsze, mogły rozwijać swoją Polskę lokalną, tą, która bezpośrednio na co dzień służy mieszkańcom. Właśnie poprzez budowę dodatkowych elementów komunikacji we własnym zakresie, poprzez budowę instytucji kultury, poprzez budowę obiektów rekreacyjnych, poprzez realizację różnego rodzaju działań, które mają uczynić życie bardziej dogodnym, które mają spowodować, że Polska będzie jednakowo w miarę rozwinięta na całym swoim obszarze. To jest wielkie zamierzenie, ale ja jestem przekonany, że po to, abyśmy rzeczywiście byli jednym z najlepiej rozwijających się i najlepiej rozwiniętych państw europejskich, to są zamierzenia, które my musimy zrealizować. Ale przede wszystkim te wszystkie inwestycje, i te wielkie, i te małe, będą prowadziły do powstawania nowych miejsc pracy, będą prowadziły do bogacenia się Polski i lokalnej, i Polski jako całości, i będą pieniądze, które będą pochodzące z nich, będą zasilały polskie budżety, a podatki będą zasilały skarb państwa. I w ten sposób będziemy się nadal rozwijali jako gospodarka, jako państwo, i mam nadzieję, że ten rozwój będzie rozwojem bardzo dynamicznym, zwłaszcza jeżeli przy tym wszystkim jeszcze dobrze wykorzystamy pieniądze, które mają do nas przyjść, jak zapowiedziała przewodnicząca Komisji Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Odbudowy. Pieniądze ogromne, bo na całą Europę 750 miliardów euro, z których dużą część ma, jak zapowiadano, dostać Polska, ale musimy stworzyć warunki, w których każdy, nawet najmniejszy samorząd, będzie w stanie z tych środków skorzystać. To po to właśnie Fundusz Inwestycji Samorządowych, czy jak go niektórzy nazywają, Fundusz Inwestycji Lokalnych. Po to, by samorządy mogły się ambitnie rozwijać, po to, by mogły realizować swoje plany. To będą także między innymi inwestycje w szpitale powiatowe, które trzeba podnieść na wyższy poziom, a które dzisiaj w wielu przypadkach tego potrzebują. To zakładam, jeżeli chodzi o 200 szpitali powiatowych, będą konieczne tutaj inwestycje. To będą też kolejne programy budowy żłobków i przedszkoli, które również muszą być realizowane po to, aby życie także i w mniejszych ośrodkach miejskich i na wsi było łatwiejsze, po to także, aby dzieci mogły dobrze się rozwijać, po to, aby ułatwić także możliwości zawodowe rodzicom, czyli pomóc również i rodzinie. I wreszcie, proszę Państwa, ten element ostatni, ale dla mnie bardzo ważny, godność. Godność pojmowana w wielu obszarach, godność nasza jako narodu, który dzisiaj ma swoje państwo wolne, suwerenne, niepodległe od 30 lat, ale który ma swoją trudną historię, często zakłamywaną, ale który również i wielokrotnie przyczynił się wielce do rozwoju i bezpieczeństwa Europy. Przypomnę, że to my kiedyś zatrzymaliśmy przed wiekami zakon krzyżacki. Przypomnę, że to my zatrzymaliśmy kiedyś szablą króla Jana III Sobieskiego Turków, ich nawałę na Europę, gromiąc ich pod Wiedniem. Przypomnę, że 100 lat temu to my Polacy, naszym bohaterstwem, nasi pradziadkowie i dziadkowie, zatrzymali nawałę bolszewicką, która chciała się przez Polskę przetoczyć, bo jej celem była Europa Zachodnia, jej celem było niesienie komunizmu aż do Portugalii. To my zatrzymaliśmy te nawały, ratując Europę, broniąc chrześcijaństwa, broniąc systemu europejskich wartości wyrosłego z cywilizacji greckiej, rzymskiej, poprzez wielki, wielki czas rozkwitu Europy w okresie chrześcijaństwa do dziś. I mamy w związku z tym prawo być częścią Europy, także tej Europy Zjednoczonej, absolutnie z podniesioną głową, bo choć politycznie jesteśmy jej częścią stosunkowo od niedawna, bo dopiero w 1989 roku udało nam się dzięki wielkiemu ruchowi Solidarności, dzięki upartości i niezłomności Polaków zrzucić okowy sowieckiego zniewolenia i mogliśmy potem stać się na powrót członkiem Unii Europejskiej, a więc Europy tej wolnej również i pod względem politycznym, to kulturowo jesteśmy jej częścią nieprzerwanie od ponad 1050 lat, odkąd przyjęliśmy chrześcijaństwo. I od tego czasu śmiało można mówić, że buduje się nasza tradycja i nasza kultura. I mamy prawo do dumy z tego tytułu. Jesteśmy jednymi z budowniczych Europy od ponad 1050 lat. To u nas powstała pierwsza Unia, o której Ojciec Święty Jan Paweł II mówił przecież od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej. To my byliśmy pierwszymi twórcami zjednoczenia pomiędzy państwami i pomiędzy narodami, aby w ramach jednego organizmu wspólnie żyć, wspólnie się budować i wspólnie się bronić. A więc to my, można śmiało mówić, jesteśmy prekursorami takiego właśnie europejskiego porozumienia narodów. I mamy prawo być z tego dumni. I mamy prawo głośno mówić o naszej historii i żądać tego, aby o historii mówiono prawdę. Aby ten, kto był najeźdźcą i bandytą, był nazywany najeźdźcą i bandytą. Kto był zdrajcą, był nazywany zdrajcą. A kto był nazywany bohaterem i wyzwolicielem, ten był nazywany bohaterem i wyzwolicielem. I tego możecie państwo być pewni, ja będę się trzymał w swojej prezydenturze, tak jak dotychczas, kiedy wielokrotnie słyszeliście, że nie wahałem się nazywać spraw po imieniu, zwłaszcza jeżeli chodzi o naszą historię. Chociażby w czasie 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej, gdzie kilkudziesięciu przywódców z całego świata przyjechało do naszego kraju, by oddać hołd poległym i pomordowanym i uczcić to wydarzenie. I ta polityka historyczna, polityka godności i prawdy będzie przeze mnie realizowana nadal. Ale to także, proszę państwa, godność w polityce międzynarodowej i w dyplomacji. Ja wielokrotnie powtarzam. Nie chodzi o to, żeby nas klepali po plecach, uśmiechali się do nas i byli zadowoleni. Zupełnie mi wystarczy to, że będą się z nami liczyli i że my będziemy mogli realizować nasze interesy, polskie sprawy. Polskie sprawy, które dla mnie są najważniejsze. Nie muszą nas za granicą chwalić. Powiem państwu więcej. Jeżeli my będziemy realizowali polskie sprawy, to prawdopodobnie będziemy atakowani. Dlatego, że jak zawsze powtarzam, w polityce międzynarodowej nie ma pustych przestrzeni. Wszystkie miejsca są od wieków zajęte. Jeżeli chcesz znaczyć więcej, musisz się rozepchnąć. A to oznacza, że inni muszą się posunąć i trochę ustąpić. Z reguły nie są wtedy zadowoleni. Ale my realizujemy nasze interesy, do których, w co ja głęboko wierzę, mamy po prostu zwyczajnie prawo. Z czego to prawo wynika? Z naszego potencjału, z naszych zasług, które mamy, chociażby tych, o których wspomniałem, z naszego potencjału ludnościowego, jest nas 38 milionów, jesteśmy dużym europejskim narodem. I z naszej wielkości w Europie. Jesteśmy jednym z większych europejskich państw. Mamy ponad 312 tysięcy kilometrów kwadratowych terytorium. Mamy dostęp do morza, leżymy w strategicznym i ważnym miejscu w Europie. I znaczymy nie tylko dla Europy, ale znaczymy także dla świata, na co wystarczy spojrzeć choćby przez pryzmat relacji euroatlantyckich i tego, w jaki sposób, jak widać, jesteśmy traktowani obecnie przez największego na świecie potentata militarnego i gospodarczego, a mianowicie przez Stany Zjednoczone, których jesteśmy bardzo bliskim sojusznikiem, co wielokrotnie w ostatnich latach było akcentowane. To jest, proszę państwa, właśnie godność. Także i ten aspekt jest niezwykle ważny, ale to także godne życie na co dzień, o którym wspominałem. Otóż ja taką prezydenturę chcę realizować w najbliższych 5 latach nadal. I dlatego zaraz prosto stąd wracam na trasę kampanii, jadę odwiedzić dzisiaj moich rodaków na Podlasiu po to, żeby z nimi rozmawiać i będę to kontynuował. Dlatego, że ja zrealizowałem moje zobowiązania, te najważniejsze, które złożyłem w 2015 roku. I wszyscy moi rodacy to wiedzą, zwłaszcza ci, którzy dzisiaj są tego beneficjentami, bo mogli spokojnie przejść na emeryturę, dlatego że chcieli, a nie muszą pracować do 67 roku życia, bo otrzymują 500+ i inne świadczenia rodzinne, bo dostali 13 emeryturę, bo nie mają jeszcze 26 lat i w pierwszej pracy swojej czy drugiej nie płacą w ogóle podatku dochodowego, bo moim podpisem ten podatek został zniesiony, bo bardzo często wsiadali ze mną do prezydenckiego samolotu, przede wszystkim młodzi przedsiębiorcy, którzy prowadzą startupy, po to, by w różne miejsca na świecie ze mną jeździć i żeby byli promowani. Bo to także są polscy przedsiębiorcy, którzy byli przeze mnie wspierani poza granicami Polski, kiedy przez ostatnie 5 lat prowadziłem tak zwaną dyplomację gospodarczą. I moi rodacy to wiedzą. I dlatego mogę dzisiaj stać przed nimi w każdym miejscu w naszym kraju i spokojnie patrzeć im w oczy i mówić o tym, że następne 5 lat będzie co najmniej tak samo dobre dla Polski, że ja to gwarantuję. Że tego, co już mają dzisiaj, nie stracą, bo ja nie pozwolę tego odebrać, bo to jest kwestia także i mojego honoru. Skoro to obiecałem i zostało to zrealizowane, to na pewno będzie to trwało, a że będę czynił wszystko, aby ich warunki życia jeszcze się poprawiły. To jest, proszę Państwa, właśnie prowadzenie polskich spraw. Ja jestem i będę prezydentem polskich spraw. I dlatego bardzo proszę Państwa o wsparcie. Dziękuję.
Dziękuję serdecznie, panie prezydencie. Dziękuję państwu.
I po konferencji, po oświadczeniu pana prezydenta Andrzeja Dudy, taki wyjątkowy to był początek salonu dziennikarskiego, no ale żywa kampania, dzieje się dużo i dużo do powiedzenia. Prezydent przypomniał o tym, że fundamentem jego kampanii jest rodzina, bezpieczeństwo, praca, inwestycje i godność. Rozłożył to na czynniki pierwsze, ale wracamy do pełnego obrazu tej kampanii, szukając odpowiedzi na pytanie, komu tutaj, jak idzie w tej bitwie wyborczej. Jakbyście, zwracam się do moich gości, narysowali Państwo ten ogólny obraz. Za nami też debata kandydatów na prezydenta, ważne wydarzenie medialne. Może właśnie z tego punktu widzenia panią doktor Hannę Karp poproszę o wypowiedź.
Oczywiście ta debata w tej chwili to jest już właściwie od 15 lutego, bo to był moment, w którym pan Andrzej Duda inaugurował swoją w hali Expo w Warszawie swoją kampanię wyborczą. I tutaj można powiedzieć, że jeżeli chodzi o prezydenta Dudę, to jego kampania ma przede wszystkim dwa wielkie odcinki. To pierwszy moment, kiedy od 15 lutego do 5 czy 10 marca, kiedy wybuchła pandemia i wtedy się wszystko zmieniło. Właściwie można powiedzieć, że musiało nastąpić nowe otwarcie i rzeczywiście w marcu mogliśmy obserwować różnego rodzaju wiele zawirowań. Można powiedzieć, że ta kampania wyborcza, ona jest jest inna od wszystkich, które dotychczas mogliśmy obserwować. To znaczy, mogliśmy obserwować pierwsze duże uderzenie pana prezydenta Andrzeja Dudy, kiedy rozpoczął swoją kampanię i właściwie jeszcze w lutym wszyscy byli pewni, że właściwie będzie tylko jeden moment, jeden etap, prawda? Kiedy na pierwszym etapie zakończy się, będziemy głosować tylko jeden raz. Ale epidemia wszystko zmieniła. Potem mogliśmy obserwować zawirowania w rodzaju kandydatura pani Kidawy-Błońskiej, następnie zmiana pani Kidawy na pana Trzaskowskiego i później drugi etap, kiedy wszystko się zmieniło i wszyscy zwrócili swoje spojrzenie na pana Andrzeja Trzaskowskiego. I w tym momencie pan prezydent Andrzej Duda musiał swoją całą kampanię zbudować od nowa. I tutaj było jeszcze wiele, wiele innych detali, elementów ważnych. I dzisiaj obserwujemy finał, to znaczy moment, w którym pan prezydent w swoich filarach 5, 6, 7 wyłożył dotychczasową linię i to, co w tej chwili, to, czego się jeszcze możemy spodziewać.
Pani doktor, a sama debata kandydatów na prezydenta, którą obserwowaliśmy na antenie telewizji publicznej, pani zdaniem dała taką satysfakcję widzom, dała odpowiedź na pytanie, kto co reprezentuje, przyniosła jakieś zaskoczenia. Była ta debata mocno komentowana, ponad 7 milionów widzów wedle jednych badań, wedle innych również ogromne liczby. Czy tutaj właśnie był to jakiś taki moment kulminacyjny?
No, ta debata miała swoją specyfikę oczywiście. To można było powiedzieć, że to było 10 na 1, więc z jednej strony pan prezydent Andrzej Duda był w jakiejś rzeczywistej mniejszości, ale z drugiej strony ta większość, która otaczała pana prezydenta Dudę, miała świadomość, że właściwie jest tylko pewną dekoracją do tego, co się tak naprawdę będzie działo dalej. I w związku z tym każdy z kandydatów, mając świadomość swojego miejsca i swojej roli, próbował w jakiś sposób wyjść poza ten scenariusz, który mu w jakiś sposób został napisany. I to były różnego rodzaju próby zabłyśnięcia, próby powiedzenia czegoś szczególnego. No i rzeczywiście każdy cios w stronę pana prezydenta Dudy musiał być wtedy zauważony. I co ciekawe, że tutaj strona konserwatywna, ta, która można powiedzieć po prawej stronie jest, próbowała robić różnego rodzaju wycieczki w stronę pana prezydenta, więc nie atakowano nie tyle pana Andrzeja Trzaskowskiego, ile właśnie pana prezydenta obecnego. I żeby powiedzieć też o pewnej specyfice tej debaty, to należy wspomnieć, że dla niektórych wręcz bohaterką tej debaty była na przykład mucha we włosach jednego z kandydatów po stronie lewej. Więc jest to rzeczywiście debata, którą obserwowaliśmy, ale która tak naprawdę niczego nie zmieniła.
Rafał Trzaskowski też wedle wielu komentatorów nie wykorzystał szansy, żeby jakoś błysnąć. Może Trzaska bardziej, i tu zwracam się teraz do redaktora Piotra Semki, może Trzaska bardziej w tych momentach, w których jest w bardzo przyjaznym otoczeniu na rynkach wielkich, liberalnych miast, to taki moment, kiedy się być może okazuje, że gdy te okoliczności są mniej sprzyjające, to Rafał Trzaskowski nie jest aż tak błyskotliwy, jak na to liczyli niektórzy zwolennicy. Piotr Semka.
No cóż, sondaże, które w okresie kampanii zawsze trzeba patrzeć z większą ostrożnością, ale pokazują, że w drugiej turze, że po pierwsze Trzaskowski przejdzie do drugiej tury i że w drugiej turze będzie decydować dosłownie być może tysiące, a może nawet setki głosów. Trzaskowski nie wykorzystał tej kampanii, ale dzisiaj Szymon Hołownia zadeklarował, że on będzie głosował w drugiej turze. Andrzejowi Dudzie grozi powtórzenie, tylko już tym razem z niekorzyścią dla niego, przebiegu wydarzeń, który wyniósł go do prezydentury w 2015 roku. Wówczas Andrzej Duda skorzystał z rezerwuaru głosów Kukiz 15, którzy w dużej mierze wsparli prezydenta. Teraz grozi mu to, że ci, którzy poparli Hołownię, to jest około 10%. No i jak można podejrzewać, zwolennicy Biedronia, tych już jest mniej, poprą właśnie Rafała Trzaskowskiego. Więc tutaj mobilizacja prawej strony i tego elektoratu, którym Andrzej Duda czuje się najlepiej, czyli średnich i małych miejscowości, musi być ponadstandardowa, jeżeli Andrzej Duda chce pomyśleć.
Ja o tym, czy to nastąpi, porozmawiamy za chwilę. Porozmawiamy za chwilę, bo teraz jeszcze pożegnam tylko te stacje, które nas transmitują bądź retransmitują, a które być może w tej chwili relacje ze względu na inne zaplanowane wydarzenia kończą. I wracamy do debaty z tymi, którzy z nami pozostali. Piotr Semka, czy ta mobilizacja właśnie nastąpi? Czy to jest trochę taki podział, że są wielkie miasta już w większości raczej po stronie Rafała Trzaskowskiego? Jest ta Polska bardziej taka normalna, powiedziałbym, zwykła, która jest raczej za Andrzejem Dudą. Może tutaj grubymi kreskami rysuje, ale myślę, że tak można. No i bój idzie o średnie na przykład miasta.